Prezydent wierzy, że wyjaśni Krakowianom wszelkie wątpliwości wokół sprawy niedoszłej organizacji Euro 2012. Mowa o ogłoszeniu płatnym wykupionym przez krakowski magistrat we wszystkich gazetach. Ogłoszenie zajmuje dwie strony i zawiera pochlebny dla Krakowa raport finalny UEFA oraz cytaty z chwalących miasto ekspertów i działaczy.
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski chce ogłoszeniem przekonać Krakowian, że
myśmy zrobili wszystko i to jest potwierdzone.
Według Urszuli Podrazy, doradcy do spraw wizerunku, takie ogłoszenie to dobry pomysł, ale nie przekona polityków.
Oni ze względu na swoje partykularne interesy mają wyrobione zdanie. On może trafić do szerokiej opinii publicznej.
I rzeczywiście, radni przekonać się nie dali, ani Mirosław Gilarski z Prawa i Sprawiedliwości.
Jest to pewnego rodzaju kampania prezydenta Majchrowskiego. Widać, że chyba już podjął decyzję, że będzie chciał się ubiegać na następną kadencję, chcąc zamydlić mieszkańcom oczu, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
Ani Jerzy Woźniakiewicz z Platformy Obywatelskiej.
Rzeczywiście te ogłoszenia wyglądają trochę na początek kampanii wyborczej.
Przekonany jest za to Ryszard Niemiec, prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Niemiec wierzy, że prezydenckie ogłoszenie czarno na białym pokazuje matactwa UEFA.
UEFA pogwałciła w sposób ordynarny reguły gry, które zaproponowała, a które w ostatecznym rozrachunku uczyniła zbiorem papieżysk, z których nikt nie wynika.
Daniela Motak, Radio Kraków.
Limanowianie doczekają się krytej pływalni. Na nowej budowie wbito dziś pierwszą łopatę. To najbardziej oczekiwana inwestycja na Limanowszczyźnie. Nie ma wątpliwości starosta Jan Puchała.
Będzie kosztował około 20 milionów sam basen z kręgielnią, ze squashem, z aquaparkiem, z kafejką internetową, ale jak uda nam się zachęcić inwestorów zagranicznych lub polskich, to chcemy jeszcze dodatkowo około 20 następnych milionów wybudować piękny hotel z salą konferencyjno-prasową i wtedy by się to zamkło w granicach około 50 milionów złotych.
Basen ma być gotowy do października przyszłego roku.
To są wiadomości Radia Kraków.
Senat Stanów Zjednoczonych odmówił przyznania prezydentowi pieniędzy na zamknięcie więzienia Guantanamo na Kubie. W ubiegłym tygodniu podobną decyzję podjęła Izba Reprezentantów.
Po objęciu funkcji prezydenta Barack Obama ogłosił, że w ciągu roku zamknie Guantanamo, które stało się symbolem łamania przez Stany Zjednoczone praw człowieka. Obama wnioskował o przyznanie mu na ten cel 80 milionów dolarów. Kongres odmówił jednak spełnienia tej prośby. W Izbie Wyższej amerykańskiego parlamentu wniosek prezydenta poparło zaledwie 6 senatorów, 90 było przeciw. Obama będzie mógł ponownie wystąpić o fundusze na zamknięcie więzienia Guantanamo, ale dopiero wtedy, gdy przedstawi szczegółowy plan jego likwidacji. Konsekwencją zamknięcia Guantanamo byłoby przeniesienie 240 znajdujących się tam więźniów na terytorium Stanów Zjednoczonych. Sprzeciwia się temu wielu amerykańskich polityków, zarówno republikanów, jak i demokratów. Ich zdaniem osoby podejrzane o terroryzm powinny ze względów bezpieczeństwa pozostać poza USA. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
W Paryżu zaprezentowano 6 przyszłych europejskich astronautów. W najbliższych latach znajdą się oni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, a później polecą być może również na Księżyc.
Prezentacja przyszłych astronautów odbyła się w paryskiej siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej. Są to zwycięzcy trwającej od ubiegłego roku selekcji przeprowadzonej na skalę całego naszego kontynentu. Zgłosiło się do niej ponad 8 tysięcy osób. W skład szóstki wchodzi jedna kobieta pochodząca z Włoch. Oprócz niej jest jeszcze drugi Włoch, a także po jednym przedstawicielu Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii i Francji. Wszyscy mają nieco ponad 30 lat. Jean-Jacques Dordain, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej, powiedział, że szczęśliwi wybrani reprezentują pokolenie, które przejdzie od pobytów na niskiej orbicie ziemskiej do lotów na Księżyc. Tomasz Siemieński, Polskie Radio, Paryż.
Podstawowe półtoraroczne szkolenie przyszłych zdobywców kosmosu rozpocznie się we wrześniu. Następnie, jeżeli zostaną wyselekcjonowani jako uczestnicy jednego z lotów, będą musieli trenować jeszcze przez 2 do 3 lat. Noc w Małopolsce będzie pogodna i bez opadów, temperatura do 9 stopni. Jutro przez cały dzień będzie słonecznie i ciepło, do 25 stopni.
Polskie Radio Kraków. Publiczne radio w Małopolsce.
Ludzie nie muszą mnie oglądać, ale mogą mnie usłyszeć. Radio to jest niezwykłe medium, dzięki któremu słowo jakby zyskuje specjalną wartość i może dotrzeć do każdego. Ewa Kain, aktorka.
Kochasz radio? Nie trać szansy. Nie zapomnij o abonamencie radiowo-telewizyjnym.
Korespondencja sztuk.
Przed mikrofonem Justyna Nowicka. Dobry wieczór. Zapraszam Państwa do 22, a dzisiejszy temat to światło. A to za sprawą najnowszego numeru kwartalnika Autoportret.
Slow be the tempo.
A zatem dziś w korespondencji sztuk rozważać będziemy światło, by tak rzec. Spróbujemy przyjrzeć mu się z rozmaitych kontekstów i perspektyw, a to wszystko, jak powiedzieliśmy, za sprawą najnowszego numeru kwartalnika Autoportret, pisma poświęconego dobrej przestrzeni. I dlatego w studiu goście, sekretarz redakcji Emiliano Ranocki.
Dobry
wieczór. Dorota Jędruch, historyk sztuki. Barbara Stec, architekt i scenograf, a także Piotr Wińskowski, architekt związany z Krakowską Politechniką, Akademią Sztuk Pięknych. Witam, to autorzy numeru. No to może tradycyjnie rozpoczniemy. Zapytam o powód. Światło można badać w rozmaitych dziedzinach. Numer mógłby być całkowicie poświęcony zjawiskom fizycznym, optycznym. Trochę jest.
Tak.
No ale nie wyłącznie.
No powiem od razu, że pierwszy powód, najprostszy, jest taki, że jest to 25 numer. I kiedy myśleliśmy o tym, że będziemy mieli taką rocznicę, taką małą rocznicę, pomyśleliśmy, że no to w tym wypadku ładnie by było jakoś tak to obchodzić uroczyście, tak żeby było miło, żeby było świątecznie właśnie i kolorowo. No i tu się zaczęło, że jak kolorowo, no to może co? No może oświetle, może przestrzenie światła niech będą. I przez pierwszy okres, no to jest temat, który jakby przyszedł nam do głowy już dawno temu. Właściwie gromadziły się nam tematy w sposób dowolny. No i głównie chodziło tylko o to, że było przyjemnie i miło. Ale w pewnym momencie, jak już doszło do konkretów, to stwierdziliśmy...
Hedonistyczna koncepcja wydawania
absolutnie
pisma.
Tak. Właśnie tak, żeby czytelnik się nacieszył, no nie? A w tym wypadku tak, w momencie, kiedy właśnie doszło do konkretów, stwierdziliśmy, że jednak chcielibyśmy jeszcze do tego coś powiedzieć. I zaczęły nam się zarysowywać takie wątki, które poniekąd jakby stałych czytelników Autoportretu prawdopodobnie nawet nie zaskakują, bo one jakoś tam często są obecne. Nie wszystkie, co prawda, ale niektóre z nich na pewno. Jak na przykład ten wątek modernistyczny zawsze jest taka natężona uwaga jakby.
I tym razem jest tam mocny
i wątek. Tym razem jest. Są też te Niemcy z Goethe po raz kolejny, choć też w zupełnie innym wydaniu. No też jest to Europa Środkowa jakoś, tak, bo są też Węgry, ale są też nowości, o którym może powiemy później. Mhm. Jeśli chodzi o te trzony główne, jest jeden ciągły, który właściwie w sposób płynny przechodzi od teorii barw Goethego do modernizmu, do architektury modernistycznej, przepraszam.
Znacząca pomyłka.
I oczywiście też ten Bauhaus wbrew pozorom nie jest związany z tym, że jest rocznica, choć jak potem okazało się, że mamy tego dużo, to się ucieszyliśmy, że to tak się zbiegło. Po prostu Bauhaus sam przyszedł i też cieszymy się bardzo, że w jaki sposób to się wiąże z Goethem, bo być może w świadomości nawet wykształconych ludzi ta więź pomiędzy myślą Goethego, miejscem, w którym Goethe żył i mieszkał, a Bauhausem nie jest aż taka widoczna. Znaczy on jakby te dwa światy funkcjonują w osobnych pomieszczeniach, że tak powiem. Tymczasem jest to jedno miasto, ma Weimar, właściwie miasteczko, w którym mniej więcej w odległości jednego stulecia właśnie wydarzyły się dwie wielkie rewolucje estetyczne, artystyczne. I one ze sobą współgrają bardzo głęboko i to rzeczywiście jest tak, że Bauhaus, twórcy Bauhausu mieli głęboką świadomość tego, że tworzą w mieście Goethego i świadomie odwoływali się do jego teorii barw. Tutaj jest jeden ciekawy przykład, artykuł napisany przez dyrektora Muzeum Bauhausu w Weimarze, pana Michaela Siebenrotha, o koncepcjach światła w pierwszym takim modelowym domu bauhausowskim, Haus am Horn, który został od niedawna odnowiony i tam właśnie przeprowadzano pracę w celu otworzenia pierwotnej kolorystyki wnętrz. Co się udało bardzo, bardzo ładnie rzeczywiście zrekonstruować, bo pod tynkiem się zachowały te pierwotne farby. I też ważnym elementem jest są te inspiracje ezoteryczne Bauhausu, które też być może w świadomości ogólnej nie są tak obecne, a nam zależało
bardzo
na
tym.
Bardzo
mało są oczywiste. Raczej.
Bardzo mało są oczywiste, one były bardzo ważne, bo wbrew pozorom, i to jest też zaskakujące, funkcjonalizm w niemiecki, który kojarzy się nam z racjonalizmem, właśnie z funkcjonalnością, bardzo głęboko sięga korzeniami w mistykę i właśnie w tradycję jak najbardziej odległą, niemiecką, taką. No właśnie Goethe jest tutaj dobrym patronem, ponieważ on jako być może pierwszy buntował się przeciwko takiemu pojmowaniu nauki, która dzieli rzeczywistość na poszczególne części, która jest właśnie racjonalistyczna, rodowodem z Newtona. On chciał mieć takie podejście holistyczne, takie alternatywne. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. I oni rzeczywiście to bardzo, bardzo dobrze zrozumieli, to czuli. I tutaj mamy teksty Krzysztofa Wagnera, który niebawem właśnie wyda książkę na ten temat, na temat Ittena. On się specjalizuje między innymi w Ittenie, o takiej zaskakującej rzeźbie, zaskakującej tam plastyce Wieża Ognia.
No właśnie, Wieża Ognia to też cudowna rzecz, no kojarząca się oczywiście ze światłem. Ja chcę zauważyć pewien paradoks. Zresztą rozmaite paradoksy tu się błąkają po tym numerze. Takie piękne paradoksy, ale pierwszy z nich właściwie to, kiedy słyszymy o świetle, że jest tematem tego numeru, wyobrażamy sobie być może, że będzie polegał przede wszystkim na kontrastach, że ten podstawowy kontrast pomiędzy ciemnością a światłem jakoś też zdominuje wizualnie. Tymczasem ten numer jest nieprawdopodobnie kolorowy.
No tak jak światło.
No właśnie, ale to wcale przecież nie jest oczywiste.
No nie jest to oczywiste, ale być może to też wynika z tego, że reprezentowane są tu bardzo różne koncepcje tak naprawdę i one prawdopodobnie też w jakiś sposób, to akurat nie było celowe, ale widać to też po szacie graficznej w tak. pewnym sensie.
Tak, bardzo proszę.
Piotr Wińskowski. Ja tylko dopowiem, jako autor, który w tym zeszycie pojawił się po raz pierwszy, ale bardzo ładny jest pani Doroty Leśniak-Rychlak w artykulik wstępny na jedną szpaltę, w której na końcu jest napisane, że zapewniamy stałych czytelników, że autoportret nie stanie się jednym z wielu kolorowych pisemek i że ten kolor jest ekscesem jubileuszowym, a nie rzeczą, która jakby ma na stałe zmienić. I jednocześnie tym bardziej widać, że czemuś służy, bo pokazuje to światło nie tylko w relacji do cienia, ale właśnie w stosunku do kolorów i do tęczy i do rozpraszania tego światła i do tych przeróżnych niuansów, które jednak kolorowy świat, a nie tylko w edycji biało-czarnej od zdjęć pokazuje.
No właśnie, to bardzo ważne.
Tak.
Witraże. Jeden z takich najbardziej spektakularnych tematów. No i coś, czego doświadczamy przecież na co dzień i ciągle się tym zachwycamy.
Tak, mamy tutaj tekst pana Andrzeja Laskowskiego, Nadać ton, o nietypowych zastosowaniach witrażu, wtedy kiedy nie tylko o kolor wnętrza, ale na przykład o witraż widziany z zewnątrz chodzi i te tematy wyłapuje i bardzo są tutaj też zilustrowane reprodukcjami, bardzo efektownie pokazującymi właśnie zarówno ten przedmiot, witraż, jak i sposób oddziaływania w przestrzeni jego. Natomiast rzecz, która nas, krakowian, może ucieszyć, bo jest taki tekst Endre Sücs, Węgra, który pod tytułem Kwiaty w klatce. I to jest takie paradoksalne, bo chodzi o klatki schodowe, kamienic w Budapeszcie. W Krakowie też jest troszkę takich secesyjnych witraży, ale one są przede wszystkim dużo mniejsze w skali, bo te klatki schodowe są dużo mniejsze, bo te kamienice są dużo mniejsze. Tak. Natomiast, prawda, znamy krakowski witraż Bóg Ojciec w kościele franciszkanów, taki ogromny i o takiej wielkiej skali tej kompozycji, tej postaci Boga Ojca, że on no, bardzo mocno wpływa na całe to długie wnętrze, na całą tą nawę kościoła franciszkanów. A tutaj te kwiaty w klatce to jest paradoks, bo to nie w klatce. Jeżeli w klatce, to w gigantycznej klatce, bo te klatki schodowe tych budapesztańskich kamienic to są jak klatki schodowe pałaców wielkie. Na dodatek z takimi przeszkleniami gdzieś w połowie i potem za niej widać ciąg dalszy. W związku z tym ta klatka nie jest synonimem zamknięcia w jakiejś właśnie klatce takiej jak zwierzę w zoo, tylko właśnie wiele planów się pojawia dzięki temu, że tam są kwiaty na pierwszym planie, kwiaty na drugim planie, jakaś tam drobna siateczka tła w szkłach tego witrażu, a potem dalej widać rzeczywistość i to ogromne wnętrze, a nie ciasne podwórko. W związku z tym ten witraż potrafi poodbijać tą przestrzeń w nieskończoność siebie i tym bardziej te ogromnie monumentalne, no ten Budapeszt ma skalę większą, ma taką skalę podobną do Paryża, no, a nie Krakowa.
Właśnie, to jest to podstawowe spostrzeżenie dla kogoś, kto z Krakowa przyjeżdża, że Budapeszt to może jest taki Kraków, tak, tylko na inną skalę.
No dużo większy, no, właśnie.
To prawda. Tak. A nie było pokusy, żeby o krakowskich witrażach pisać w numerze?
To prawda. To się po prostu nie udało w pewnym momencie. Ale może do tego wrócimy.
No, ale udało się co innego za to.
Tak. No właśnie. Nie będziemy zresztą o nieudanych tematach rozmawiać.
Tak. Chciałam być może tylko powiedzieć, że pan André Szücz, coś o autorze, już po raz drugi gości na łamach naszego czasopisma. On jest jednym z najciekawszych architektów organicznych na Węgrzech w tej chwili.
Możemy doprecyzować, architekt organiczny?
Tak, to jest pewien prąd w architekturze węgierskiej drugiej połowy XX wieku. Najwybitniejszym przedstawicielem jest Mokovec. I Szücz trzymał się troszeczkę na uboczu tego prądu, w sensie, że on jest bardzo oryginalnym twórcą i być może mniej efektownym na pierwszy rzut oka, natomiast on tworzy bardzo świadome, nowoczesne domy nawiązujące do tradycyjnej architektury węgierskiej. I one są rzeczywiście zaskakujące, ponieważ z jednej strony są doskonale wtapiają się w pejzaż, bo wiadomo, że nawiązują do wzorów architektury rodzimej, właśnie lokalnej, a równocześnie wyposażone są we wszystkie możliwe wygody i też innowacje techniczne, także nie mieszka się w nich tak jak 100 lat temu. I one robią ogromne wrażenie na żywo, więc on jest też bardzo ciekawym twórcą, nie tylko historykiem, że tak powiem.
I światło, jak się domyślam, też musi mieć w tej architekturze niemałe znaczenie.
Tak, no bo tam światło jest inne niż tu, znacznie bardziej południowe, no nad Balatonem, gdzie mieści się większość tych domów, więc...
Tak. A teraz zrobimy może taką dalszą wycieczkę, jeszcze bardziej na południe. Pani Barbara Stec zabierze nas do Włoch. W takie miejsce nieoczywiste. Muszę przyznać, że to był dla mnie najbardziej właśnie nieoczywisty tekst. Piękny zresztą. Właśnie mówiący również o świetle. To poszukajmy na mapie wobec tego, gdzie się udajemy. Włochy, to na pewno.
Nie nad morze.
Nie nad morze.
Nie na plażę właśnie, tylko w spokojne pagórki. Chociaż jest to okolica rzeczywiście w słynnej Wenecji. Może bardziej Wiczęcy i cudownych wzgórz eugenejskich.
Czyli jesteśmy bardziej na północy.
Jesteśmy bardziej na północy w stosunku do znanej choćby Wenecji. Ale teren to jest taki dosyć mało efekciarski, a jednocześnie uroczy.
Czyli właśnie żadnych takich toskańskich landszafcików, żadnych łatwych
nie
efektów?
Jest spokojniejszy. Bardziej powściągliwy i chyba właśnie dlatego ta willa tak doskonale się wpisuje w ten właśnie klimat, ponieważ to jest willa z ducha jeszcze renesansowa, także tutaj wchodzimy w ten klimat troszkę przedoświeceniowy, gdzie jeszcze jakby nie rozkładano na drobne, nie wprowadzano tych newtonowskich podziałów oświeceniowych, a wszystko było holistyczne z natury. I ta willa trochę taka jest, ponieważ ona jest szalenie metafizyczna, ale robi to w sposób tak powściągliwy, że człowiek staje się jak gdyby przyłapany w światło słońca w sposób szalenie oczywisty, nieświadomie. I to jest chyba najpiękniejsze.
Cudowna pułapka. Może powiedzmy...
A jest to robione bardzo racjonalnie, właśnie.
Dwa słowa o samym obiekcie, bo to nie przypadkowa willa, taka willa, która ma swoje miejsce wspaniałe w historii architektury.
Tak, ona w historii też ma to swoje miejsce, tak jak i w krajobrazie. Ja cieszę się bardzo za tytuł i jestem bardzo wdzięczna, bo Dorota Leśniak wymyśliła ten tytuł Węzeł Krajobrazu. Rzeczywiście troszkę ta willa jest takim węzłem tego pejzażu, ale jednocześnie w historii to jest bardzo ważny dom. To jest dom zaprojektowany jeszcze u końca XVI wieku, 1576 rok. I pierwszy taki dom, który był projektowany całkiem świadomie przez architekta młodego, 28-letniego człowieka, jako pewna maszyna dla pokazywania rytmów słońca. Można powiedzieć zegar słoneczny. Tak wyraził się o tej willi Kurt Forster, który miał przyjemność tam cały dzień spędzić i te cudowne rytmy słońca zmieniać. Dlaczego to jest też takie ważne, to świadome projektowanie? Ponieważ Vincenzo Scamozzi również po raz pierwszy opublikował rysunki przekrojów, nie tylko narysował, ale wręcz opublikował ze swoim traktatem przekroje z zaznaczonymi wykresami światła dziennego w różnych porach tego samego dnia. I tak się te wille czyta. To znaczy, tu widzę wielki kunszt architekta w umiejętności przełożenia tej cudownej idei, która przyświeca bardzo wielu architektom, na rzeczywistość, bo tam to nie jest taka rzecz, którą my musimy intelektualnie zdobywać, wymyślać sobie, szukać jej jak gdyby podpierając się tekstem czy jakąś wiedzą. To jest. Mhm. Wystarczy po prostu fantastycznie wyłączyć intelekt i patrzeć. I
zaraz, to czy to jest ten moment, kiedy mieliśmy się zachwycać? Pewne ustalenia scenariuszowe są jednak w tym programie.
Ja czuję duży niedosyt zachwycania się nad architekturą, bo najczęściej takie gazetowe, w złym tego słowa znaczeniu, opinie sprowadzają się do tego, że słowo architektura się pojawia przy pojęciu barier architektonicznych, to znaczy trzech schodków, których biedni, nie w pełni sprawni ludzie mają trudności z pokonaniem. To akurat tak złośliwie to słowo architektura w tym momencie się pojawia. Oraz w słowach, w złożeniach architektura bezpieczeństwa europejskiego albo inne tym podobne. Natomiast to, że sam sposób ustawienia przestrzeni może nieść różne idee i że sposób ich przełożenia właśnie na przestrzeń nie zawsze jest, no na pewno nie zawsze taki sam, że te idee raz bardziej wybrzmiewają, raz mniej, że no Hamlet, jakby go tak streścić w dwóch zdaniach, to się kryminał z tego robi tylko, albo jakaś polityczna intryga, a on ma wiele więcej tych warstw, więc że przestrzeń też tego typu rzeczy czasami ma i w tych architektonicznych dziełach sztuki osiąga taką złożoność, która niekoniecznie jedna warstwa z drugą walczy, tylko się uzupełnia albo tworzy jakąś symfonię wielu
tak,
instrumentów.
Cudowna ciągłość. Ja przepraszam, że tu się wtrącę, ale to jest właśnie to, co Piotr tutaj jakby chyba poruszył, albo mi się tak wydaje, że w tym momencie światło fizyczne rzeczywiście staje się bardzo światłem wewnętrznym. Ja staram się to pokazać, czy jakby przybliżyć poprzez słowa, bo no nie ma możliwości przeniesienia ani siebie, ani czytelnika w to cudowne miejsce, ale chciałam przynajmniej wesprzeć się tutaj myślą Le Corbusiera, który pisał o świetle harmonii, o tym czwartym wymiarze przedmiotu, który ma kształt wyjątkowo zgodny. Ta zgodność wydaje mi się jest rodzajem harmonii, czymś, co można nazwać pięknym, gdyby użyć tego słowa, tak troszkę niewinnie tutaj w tym momencie. I to jest coś innego niż światło słońca. To jest światło promieniujące z obiektu o doskonałej harmonii, o jakimś fizycznym kształcie, tym, co w języku włoskim jest chyba tak pięknie oddane przez to słowo formosa, czyli uformowane. I to jest willa uformowana. Ona rzeczywiście jest uformowana i ten kształt oddziałuje równie mocno jak światło słońca w jej wnętrzach. Ale to, co Piotr mówił o tym rytmie, tu ten willi Scamozziego, ten rytm tworzy sekwencję, dlatego że ta willa jest tak zaprojektowana, że pewne miejsca tracą światło i dokładnie w tym samym momencie inne są rozświetlane.
Czyli precyzyjny
One
mechanizm.
One są nanizane ze sobą. To jest bardzo precyzyjna szkatułeczka, która przechwytuje te promienie i to nie może być przypadek. Tu wiemy, że to nie jest przypadek, ale też zdajemy sobie z tego sprawę i to jest cudowna przyjemność, ale też na pewno jest to willa, która nas troszkę obezwładnia, to znaczy mamy ochotę się przyglądać temu światłu i trochę je celebrować w sposób taki właśnie bardzo odświętny. A to jest dom mieszkalny. To nie jest kościół, ani też świątynia przeznaczona do kontemplacji. To jest dom mieszkalny i tu tym bardziej właśnie to światło ma taki powszedni charakter i może pomóc po prostu do dobrego życia.
Taka jakość życia codziennego, a nie tylko
to,
jakość
święta. To walczą architekci.
To jest dopiero prawdziwy funkcjonalizm.
Tak, i to rzeczywiście jest cudownie bauhausowskie, tak. Bo funkcjonalizm rozumiany jako spełnianie pewnych potrzeb fundamentalnych, fizjologicznych, to jest jakaś szalona pomyłka i nie wiem dlaczego w potocznym mówieniu o architekturze i o funkcji architektonicznej, tak się ją właśnie najczęściej komentuje, a przecież funkcją człowieka jest zamyślenie, jest to choćby zachwycanie się, które staje się fundamentalne.
To jest nieporozumienie, bo zresztą starczy zobaczyć te budynki Bauhausu tak z autopsji, żeby się przekonać, że one bardzo często wcale nie są funkcjonalne.
Zarzucano, prawda? W tym budynku,
że się zachłystujemy tym słowem, nie mówiąc, jak bardzo funkcjonalne były i z jak funkcjonalnym zamiarem je projektowano.
Tak, ale to nie jest prawda. Wręcz przeciwnie właśnie. Widać, że oni się kierowali przede wszystkim właśnie takimi kryteriami estetycznymi. No nie wiem, no, chociażby teraz przychodzi mi do głowy położenie grzejników w Bauhausie w Dessau, które wiszą praktycznie w połowie ściany. One są zupełnie nie nieracjonalne, no bo nikomu by nie przyszło do głowy, żeby je powiesić. Ale są tak piękne w tym miejscu, że właściwie tylko tam by mogły wisieć, nie?
No to one jest są reliefem, płaskorzeźbą w tym momencie, tak. Wobec gładkiej ściany, która jest obok.
Tak. Ja nie chcę pójść zbyt daleko, ale funkcjonalizm jest jakąś metaforą poetycką również w tej retoryce modernizmu i retoryce awangardy, prawda? Mamy te nawiązania do świata jako statku, do świata jako pałacu, do tej takiej jakiejś właśnie maszyny, która wszystko organizuje, ale to są takie poetyckie określenia, prawda? Tak. One gdzieś tam w utopiach pojawiają się pierwszy raz jako takie literackie jakieś struktury i one tak naprawdę używane są tylko jako rodzaj takiego właśnie retorycznego zwrotu. Natomiast chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co mówiła pani Barbara Stec i do tej organizacji jakby działania światła, bo rzeczywiście mamy takie poczucie, że światło to jest ten element architektury, który jest jej życiem, prawda? Czyli tym wszystkim, czego architekt do jakiegoś stopnia nie kontroluje, czy jakby pozostawia swój budynek do funkcjonowania na przyszłość. I teraz mamy takie poczucie, że tak naprawdę buduje się jakieś takie pudło w przestrzeni i to pudło, ono sobie żyje własnym życiem i żyje rytmem światła. Natomiast tutaj, i myślę, że to chyba nie jest nic dziwnego, architekci do jakiegoś stopnia również to światło chcieli organizować. I kiedy tutaj pojawiają się takie różne poziomy światła, światło mistyczne i światło jako metafora racjonalizmu i światło jako metafora Boga i mistycyzmu, to jakby tutaj ten racjonalizm i jednocześnie produkcja wzruszeń. Pani Barbara takiej pięknej użyła metafory, też zresztą korbuzierowskiej, prawda, że to maszyna do produkcji efektów świetlnych, maszyna do wzruszeń, maszyna do mieszkania, to jakby to nie przejmujmy się tak bardzo tym słowem maszyna. To nie znaczy, że to jest jakiś taki okropny potwór, który chce nas skleszczyć swoimi trybami. Ta maszyna jest jakimś takim właśnie poetyckim porównaniem. Myślę, że należałoby to w ten sposób traktować, nie tak bardzo dosłownie.
No właśnie, do czego doprowadziło nas światło? Wrócimy do światła za chwilę. A zatem światła to za sprawą najnowszego numeru Autoportretu. No, bardzo wysoko chyba wznieśliśmy się w naszych rozważaniach, poczynając od bardzo przyziemnego tematu, czyli architektury. To oczywiście takie udosłownienie i tylko mała prowokacja, którą za chwilę sobie może rozwiniemy. Ale przecież metafizyka również się pojawia w numerze, co prawda na samym końcu. Ale jest.
Tak, chcieliśmy to jednak jakby zasygnalizować. Jest to oczywiście podstawowy wątek związany ze światłem, a równocześnie, ponieważ autoportret zajmuje się przede wszystkim przestrzenią, jakoś tak nie chcieliśmy, żeby to było na pierwszym planie. Chcieliśmy, żeby to było gdzieś tam na zasadzie tego, że jakby cały czas o tym pamiętamy, a równocześnie chcieliśmy to zrobić tak, żeby raczej zainspirować czytelnika niż wzgłębić temat, no bo wiadomo, że to nie jest ani możliwe, ani nie jest to odpowiednie miejsce. W związku z tym postanowiliśmy to zrobić za pomocą właściwie trzech tekstów, być może trzech. Jeden z nich to jest przekład krótkiego fragmentu książki Georges Dubiego, która nie została, o ile mi wiadomo, przełożona jeszcze na język polski, a bardzo ją polecam, jakby któryś z wydawców nas słuchał, tak warto by ją przełożyć.
Wszyscy się tak śmieją od razu.
To się nazywa Saint Bernard, l'art cistercien, czyli Święty Bernard, sztuka cystersów. I tam to jest, tak jak w przypadku Dubiego, przepięknie napisana książka, taki esej o estetyce, o mistyce, o teologii świętego Bernarda, i między innymi jest też oczywiście mowa o świetle, o tym, co Bernard robi ze światłem w swojej architekturze. Jest to przeciwstawiane też innej estetyce Opata Saint-Denis, Suger. I tutaj mamy właśnie taki krótki fragment, bardzo poetycki, który przypomina mistyczne przeżywanie światła w tej całkowicie gołej i białej prawie że architekturze, w tych kościołach właśnie, gdzie nawet te witraże są białe, ponieważ Bernard nie pozwalał na zastosowanie kolorowych witrażów. Potem mamy dwa teksty i one się w pewnym sensie jakby uzupełniają. One są tam trochę symbolicznie, żeby zaznaczyć dwie główne tradycje chrześcijaństwa, chrześcijaństwo zachodnie i wschodnie, równocześnie z takim mocnym parciem w kierunku teologii żydowskiej, o ile coś takiego istnieje, no mistyki żydowskiej. W pierwszym wypadku mamy do czynienia z tekstem John Lindsay Opiego. John Lindsay Opie jest największym ekspertem, specjalistą od sztuki ikon i w ogóle jest to sztuki bizantyńskie we Włoszech. Jest to potomek dawnej rodziny, arystokratycznej rodziny ze Szkocji, równocześnie ze Stanów, bo ta rodzina w pewnym momencie wyemigrowała do Stanów, a Opie mieszka we Włoszech już od kilkudziesięciu lat. Tam wykładał na różnych uczelniach, ale głównie w Rzymie, i współpracował z wybitnym antropologiem i historykiem religii Elemirem Zolą, który jest prawdziwym mitem, we Włoszech już nie żyje. Był też przyjacielem osobistym, bardzo, bardzo bliskim, jednej z najciekawszych poetek religijnych we Włoszech, Christine Campo. I w tym tekście on zajmuje się całą symboliką tkwiącą w ikonografii przemienienia pańskiego, oczywiście we wschodniej ikonografii przemienienia pańskiego, ze wszystkimi odniesieniami też do kultury starożytnej, przede wszystkim greckiej. Jest to wymagający tekst na pewno dla tych, dla bardziej wymagających czytelników, ale polecam przede wszystkim dlatego, że w pewnym sensie pomoże potem zrozumieć następny tekst, który jest rozmową z panią Gabrielą Caramore. I to jest kolejna wielka osobowość. Pani Caramore już od kilkunastu lat, prawie dwudziestu, prowadzi audycję radiową w trzecim programie Włoskiego Radia. To jest poniekąd odpowiednik Polskiej Dwójki, znaczy to jest taki program bardzo kulturalny. I tam ta audycja nazywa się Łomienie Profety i odbywa się dwa razy w tygodniu. W obrębie tej audycji pani Caramore spotyka się z różnymi ludźmi kultury, żeby rozmawiać o doświadczeniu lub wręcz doświadczeniach religijnych, tylko nie pod kątem wyznaniowym. Wręcz przeciwnie, właśnie jak najbardziej w sposób otwarty i pojmując religię jako część kultury. Audycja, jak mówię, ma już dosyć długą historię i swoich stałych czytelników we Włoszech. I pomyślałem, że ona będzie odpowiednim rozmówcą do tego, żeby przeprowadzić taką małą ankietę. Też dlatego, że w pewnym sensie pani Karamura reprezentuje ten odłam najbardziej, jeśli wolno się tak wyrazić, postępowego włoskiego katolicyzmu, tych środowisk katolickich, które nie straciły ochoty myśleć i też wchodzić w dialog z kulturą współczesną, ze współczesnym światem. Jest to dosyć duże środowisko, bardzo ciekawe, i pani Karamore dzięki temu, że prowadzi tę audycję, ma przegląd właśnie tego wszystkiego, co się dzieje na pewno we Włoszech, ale też w Europie, w tej dziedzinie, i jest to też audycja interdyscyplinarna. I teraz ona podchodzi do tematu pod kątem zarówno chrześcijaństwa, ale takiego chrześcijaństwa głęboko zakorzenionego w antropologii żydowskiej, gdzie światło jest dziełem Boga, jest stworzeniem. Więc nie jest to tożsame z Bogiem. I tu jest właśnie ta podstawowa
bardzo
różnica.
Bardzo ciekawe te rozważania, tak.
Tak, ta podstawowa różnica z podejściem wschodnim, w którym światło jest emanacją samego Boga, więc w pewnym sensie jest właśnie czymś, co ma znacznie więcej wspólnego z nim niż u Żydów. I właśnie zestawienie tych dwóch odmiennych, opozycyjnych koncepcji, myślę, że może być bardzo, bardzo owocne dla czytelnika. Bo też jakby w pewnym sensie problematyzuje pewne schematy, pewne stereotypy, które funkcjonują nawet bezwiednie w naszej kulturze.
To prawda. Końcówka metafizyczna, autoportretu, a my wracamy na ziemię, czyli do architektury. No, myślę, że gdyby Le Corbusiera spytać o światło, to rozmowa trwałaby nie jedną audycję.
Jest taka słynna anegdota o Corbusierze, który rozmawiał, ja w tej chwili nie pamiętam z kim, z jakimś znanym badaczem architektury, i po całej nocy rozmowy ten człowiek wyszedł i powiedział: to nieprawda, to wszystko, co mówią o Corbusierze, ten człowiek jest poetą. Więc ja myślę, że to rzeczywiście jest tak, że świat dzieli się na tych ludzi, którzy chcieliby Corbusierowi przypisać wszystkie błędy blokowisk i architektury modernistycznej, i na tych,
którzy uważają... Takie jest postrzeganie tego architekta.
Takie jest takie rzeczywiście stereotypowe postrzeganie. Drugie, może nie mniej stereotypowe, chociaż może bardziej związane z poznaniem tego architekta, mówi, że absolutnie takim nie był i że był jakimś wielkim prorokiem. Ja myślę, że to była bardzo złożona postać. Także jeżeli mielibyśmy jakoś podchodzić do Corbusiera, to nie odbrązawiać go absolutnie i nie stawiać na piedestale, tak jak to zresztą jest tradycją może polską też lat 60. i 50., a właśnie pokazać całą złożoność tej postaci. I jak mówimy o religijności, to tutaj jakby badania nad tym, jaka była religijność Corbusiera, to też jest bardzo ciekawa sprawa, dlatego że to był człowiek, który przyznawał się do przeszłości katarskiej. On mówił o tym, że jego rodzina pochodziła z Francji, tam jako protestanci musieli uciekać i osiedlili się w Szwajcarii, właśnie uciekając przed prześladowaniami.
Blaszot Fontem, tak, jest dużo uciekinierów.
On bardzo często mówił o puryzmie, prawda? Puryzm, katarzy, katar to jest oczyszczenie, prawda? Więc to wszystko gdzieś, on miał taki dość eklektyczny sposób myślenia, więc te wszystkie idee gdzieś tam kotłowały się w tych jego tekstach, ale rzeczywiście puryzm jako kierunek, który reprezentował w malarstwie, i ta przeszłość katarska miała jakieś tutaj wpływy. To oczywiście to była w jakiś tam sposób być może przywłaszczona przeszłość, ale on się do tego odwoływał. A później jest ta cała historia, ja tutaj nie miałam już miejsca, żeby o tym pisać, ale to jest ogromna, ogromna sprawa, mianowicie jego konstrukcja bazyliki, która była poświęcona kultom orfickim, czyli takiemu obrządkowi, który tam gdzieś szukał swoich początków w Grecji starożytnej, w kulcie Dionizosa, i który mówił o tym, że Dionizos był synem Zeusa, który został zniszczony przez tytanów, i jakby z tego popiołu tytanów i Dionizosa powstał człowiek, w związku z czym człowiek ma część boską, ludzką i część taką właśnie brutalną w sobie. I teraz przez całe życie musi odszukiwać tej istoty boskiej w sobie. I ta była religia oparta na dualizmach, i takim, czyli takich po prostu sprzecznościach, prawda, uzupełniających się. I teraz to, że Corbusier tak bardzo często bazował na sprzecznościach i to, że w jego twórczości tak bardzo ważną sprzecznością jest właśnie kontrast światło-cień i ich gra, to było rzeczywiście bardzo często przywoływane jako ważna inspiracja jego twórczości, a ta Bazylika Podziemna poświęcona kultom orfickim, no to już jest w ogóle taki dość nieznany jego projekt, a ciekawy właśnie w kontekście tego, o czym mówimy. A ja, wracając do artykułu, do tego, na co się poważyłam tutaj, czyli przetłumaczenia kilku fragmentów Corbusiera, tutaj kolejny apel do wydawców. Bardzo dużo mówimy o Corbusierze i nic o nim nie wiemy, dlatego że tak naprawdę nie ma ani jednej pracy przetłumaczonej w całości na język polski. To jest niezwykła sytuacja.
Skandal.
I także myślę, że to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy należałoby się z tym zmierzyć, prawda? Chociażby po to, żeby tą argumentację w jakiś sposób uwiarygodnić, urzetelnić. Ja się poważyłam na to z pewną taką, no mimo wszystko z takim poczuciem, że wymaga to tak naprawdę znakomitej znajomości języka, dlatego że Corbusier miał taką swoją specyficzną retorykę, prawda? I teraz w zależności od tego, jak chcemy go pokazać, tak możemy go troszeczkę przetłumaczyć, albo bardzo poetycko, albo bardzo tak właśnie surowo. Ja tak troszeczkę poetyzowałam niektóre fragmenty jego tekstu, ale myślę, że zgodnie z jego intencją. I rzeczywiście to, co tutaj chciałam pokazać, to, że Corbusier w swoim widzeniu światła szedł od takiej bardzo racjonalistycznej koncepcji do takiej bardzo mistycznej. I ja bardzo dziękuję graficzce, która złożyła ten tekst, bo on jest, wbrew temu, co byśmy sobie wyobrażali o Corbusierze, bardzo radosny.
Witalny, żywiołowy.
Tak, i tutaj jest pewna inspiracja sposobem, w jaki sam Corbusier projektował grafikę książkową. I to, że jego projekty książek były takie właśnie strasznie kolorowe i takie pełne. Ja tutaj zresztą pokazuję, czy tam staram się w jakiś sposób pokazać Corbusiera właśnie jako malarza przede wszystkim, prawda? Jako takiego artystę, dla którego światło, cień, kolor to były naturalne sposoby wypowiedzi. I rzeczywiście ten tekst jest taki witalny i odwołuje się do tego pojęcia radio, czyli promienny, radosny. On tak rzeczywiście takich metafor używał, kiedy pisał o swoich koncepcjach społecznych.
I jeszcze jeden temat związany z architekturą.
Tak, no tu jest ich kilka. Ja jeszcze na moment do tekstu pana Michaela Siebenbrota koncepcję światła w Haus am Horn, czyli tym domu eksperymentalnym Bauhausu w Weimarze, o tyle rzecz, że on też, to się wszystko jakoś ładnie łączy, bo to jest budynek kwadratowy z kwadratowym salonem dokładnie w środku, na rzucie. Zresztą ten rzut, ten plan jest tu reprodukowany. I operowanie światłem sprowadza się tutaj nie tylko do tego, że bardzo przemyślano okna i to, gdzie światło pada z tych okien, ale również to, że ten budynek z racji tego, że te pokoje w narożniku gdzieś mają komin albo jakiś pilaster, jakieś wysunięcie, jakieś małe cofnięcie, jakąś szczelinkę, tam jest on pomalowany. Te poszczególne płaszczyzny są w jednym kolorze, ale te kolory są zestawione na tych małych cofnięciach, wysunięciach tak, że na przykład minimalnym ćwierćtonem cieplejszy i troszkę bardziej zimny odcień żółtego sprowadzają się tak, że jeżeli słońce zachodnie pada na to zimniejsze, zresztą część, bo ona jest tak ustawiona względem okna, na przykład jest to ten pasek grubości ściany, czyli glif w żargonie architektonicznym. I to jest oświetlone ciepłym słońcem, bo to jest okno na zachód wychodzące, to się bardziej wyrównuje z tym troszkę zimniejszym paskiem żółtym, który jest za krawędzią, za narożniczkiem, za i tego typu no, delikatne bardzo detale właśnie związane i z oknami, i z oświetleniem się tu pojawiają. I druga sprawa, trochę inna, moja tutaj pro domo sua, czyli Alvar Aalto i jego świetliki właściwie, czyli no, te elementy, które, nie okna połaciowe same, ale ta konstrukcja przestrzenna, która wpuszcza światła z góry. W Finlandii, gdzie światła jest mało, prawda, gdzie jeżeli słońce świeci, to poziomo dosyć nad horyzontem, i gdzie Aalto dbał o to, żeby to światło, po pierwsze, żeby go dosyć dużo wchodziło, ale również na przykład tego typu zabiegi, nawet właśnie dotyczące kwestii psychicznych we wnętrzu, odbioru, o takie rzeczy podejmował, że na przykład co się dzieje przez całe popołudnia i wieczory, kiedy tam jest noc polarna i umieszczał lampę na dachu nad tym świetlikiem, tak żeby światło elektryczne świeciło przez ten sam świetlik z tego samego kierunku, co słońce w ciągu dnia. I dzięki temu o 2, 3, 5 po południu w zimie czy w jesieni tam na północy w Helsinkach czy w ogóle w Finlandii ma się wrażenie, że światło ciągle świeci, skoro pada z tego samego miejsca, z którego w południe padało. Więc ta taka prosta rzecz, też to wpuszczenie światła, to nie jedyna kwestia taka, żeby nie przeciekała woda tam z góry kapiąca, tylko również właśnie ta kwestia, że ono narasta ku górze, jeżeli jednocześnie pod spodem mamy schody i idziemy coraz wyżej.
Idziemy coraz wyżej i to tak. Chyba musi być jedna z końcowych kwestii naszej audycji. Wznosimy się rozmawiając o świetle. Niestety nie starczy nam czasu na Henryka Starzewskiego i jego niezwykłą instalację, ale myślę, zwracam się do Emiliana Ranocki. To dobrze, to będzie powód, by państwo po autoportret sięgnęli i zobaczyli tą wspaniałą feerię wywołaną przez wyśmienitego polskiego artystę, konstruktywistę. To 70. rok był?
Tak. Wrocław,
zdumiewająca rzecz, wielka instalacja. Nie powiemy więcej. Po prostu polecimy państwu lekturę najnowszego autoportretu, a także, to bardzo ważna informacja, spotkanie z autorami tego numeru w Bunkrze Sztuki w najbliższy wtorek, 26 maja o godzinie 18:30. Bardzo dziękuję za to bardzo jasne spotkanie, ale pełne także kontrastów. Sekretarz redakcji Autoportretu Emiliano Ranocki, Dorota Jędruch, Barbara Stec, Piotr Wińskowski, autorzy numeru oraz mówiąca te słowa Justyna Nowicka. Dziękujemy za uwagę.
Z Radiem Kraków. Odpoczywaj i śpiewaj na cały głos przy ognisku. Muzyczna majówka Biblioteki Polskiej Piosenki, krakowskiego Zoo, Towarzystwa Śpiewaczego i Radia Kraków w krakowskim Zoo. Zabierz kosz piknikowy oraz dobry humor i przyjdź w niedzielę 24 maja na Polanę Wobra przy Ogrodzie Zoologicznym w Krakowie. Zaczynamy o 16:00 w programie Piosenki Harcerskie, Turystyczne i Biwakowe. Zapraszają Biblioteka Polskiej Piosenki, Towarzystwo Śpiewacze oraz Radio Kraków.
Jest 22:00. Zapraszam na wiadomości. Justyna Polewska-Nowicka.